Nie wiem jak wy, ale bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że dzisiaj możemy być na tym miejscu, wsłuchani w Boży głos. Na nabożeństwach, w naszych zborach koncentrujemy oczywiście uwagę na Panu Jezusie Chrystusie, a narzędzie, którego używamy, to jest właśnie ta oto księga. I tak się zdarzyło, że ja z tą księgą przyjechałem. I przyjechałem również z takim nastawieniem, że kocham was, bracia i siostry. A to dlatego, bo Pan Bóg najpierw ukochał mnie, ukochał każdego z nas i ma plan dla każdego z nas. Wiecie, co mi się podoba w waszym zborze? Podoba mi się, że wyrażacie to, że ziemia się modli. Że ziemia nie tylko słucha słowa Bożego, ale ziemia się modli. Ludzie, ziemianie się modlą. Gdzie się modlą? Modlą się oczywiście w zborze. Modlą się w domu, modlą się w szkole, w zakładzie pracy, w podróży. Modlą się. W myśl zasady albo zachęty bez przestanku się modlcie. Życie bez modlitwy to jest życie bezsensowne. Tak więc ziemianie się modlą. Chwała Bogu. A co z niebianami? Ludzie, którzy poszli do nieba, którzy tam są, co oni robią? Jeżeli otworzymy księgę objawienia Jana, to wiemy, że modlą się. Oczywiście, pewnie ich modlitwy to może mniej próśb, a nie wiem, w ogóle nie ma próśb tam. A może jest tylko wdzięczność i uwielbienie, no bo o co mają prosić, jak już tam są? Także to jest różnica w modlitwach. Ale modlą się. Tak więc ludzie modlą się na ziemi, modlą się w niebie. I gdzie jeszcze można się modlić? Mamy trzy rzeczywistości. Mamy niebo, tam podążamy. Jeszcze nie jesteśmy tam. Mamy ziemię, tutaj się modlimy. A trzecia rzeczywistość? Nie lubię mówić o tej rzeczywistości, ale próbuję odgonić każdego od tego, żeby się tam dostał. Biblia nazywa to wyraźnie piekło. Nie lubię mówić na temat piekła, bo to jest Boży sąd. Nie chodzi o to, że chcę być popularny, ale wiecie, kiedy mówi się o piekle, to człowiek czuje się taki niespokojny, szczególnie ten, który ma na sumieniu grzech. Szczególnie ten, który jeszcze nie uporządkował swojego życia z Bogiem, bo jego rzeczywistość to piekło. Pytanie. Ludzie modlą się w niebie, ludzie modlą się na ziemi, a w piekle? Czy ludzie modlą się w piekle? Tak albo nie? Zagadkowe, nie? Czytamy Słowo Boże. Z Ewangelii według Łukasza, rozdział 16. Nie będę czytał całego fragmentu, ale to jest opowiadanie Pana Jezusa, nie przypowieść. Opowiadanie, rzeczywistość, w której Pan Jezus odkrywa rąbek tajemnicy. Nie znamy wszystkich tajemnic Bożych, ale tę możemy znać, bo Pan Bóg postanowił, abyśmy ją poznali. I w 16 rozdziale Ewangelii według Łukasza, w wersetach 27 i 28 jest zapisana modlitwa prosto z Hadesu, z Królestwa Umarłych, z piekła. I rzekł, i to jest treść tej modlitwy, proszę, proszę Cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Modli się niebo, modli się ziemia, a piekło też. To jest jedyny przypadek, gdzie te wszystkie trzy rzeczywistości są połączone. Oczywiście ta modlitwa jest inna, ale to jest wołanie. Proszę Cię więc, Ojcze. Ale to jest modlitwa tragiczna. Modlitwa w niebie jest cudowna, ponieważ Pan Jezus umarł za nas, wyjednał nam miejsce w niebie. Idziemy do nieba, aby wielbić Go na całe wieki, na wieczność. Gromadzimy się jako lud Boży i modlimy się. Modlitwa napędza zbór. Modlitwa sprawia, że zbór żyje, że oddycha, że oddziałuje na swoje otoczenie. A piekło? Też się modli. Ale co to jest za modlitwa? Inny fragment, który chciałbym także przeczytać, to z pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdział, werset 15. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, werset 15. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Szczepana byli pierwszymi wyznawcami Achai i że poświęcili się służbie dla świętych. Apostoł Paweł, kończąc pierwszy list do Koryntian, postanowił pokazać, że domownicy Szczepana byli pierwszymi wyznawcami. Być może na samym początku to byli jedyni wyznawcy, ale oni tak na to nie patrzyli. Bo bardzo często możemy patrzeć na to, no ja jestem w mojej wsi, w moim mieście, w moim otoczeniu, na moim osiedlu, jedyny. No nikogo nie ma, z kim mógłbym się modlić, z kim mógłbym dzielić świadectwo, z kim moglibyśmy wyjść na ulicę i opowiadać o Panu Jezusie Chrystusie. Jestem jedyny. Nie, bracie, nie siostro, nie jesteś jedyny. Nie jesteś jedyna, jesteś pierwszy. Pierwszy, który może coś zacząć. Pierwsza, która może otworzyć swój dom dla dzieła Ewangelii. W jaki sposób rozpoczął się zbór w Palowicach? Że był ktoś pierwszy. Ktoś, kto zaprosił ludzi. Niektórzy przyszli i zostali. Niektórzy przyszli i odeszli. A niektórzy zaczęli kłamać, tam nie warto chodzić. Ale dzisiaj, popatrzcie, dzisiaj jest tak wielu, nie jedynych, ale pierwszych. Pozdrawiam wszystkich pierwszych. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy rozumiejąc odpowiedzialność przed Bogiem, pragną stanąć w szeregu pierwszych. To ja idę na front. To ja idę, aby walczyć o dzieło Ewangelii. To, Panie Boże, pobłogosław mnie. Panie, spraw, aby mój dom tętnił życiem. Aby nie tylko mój zbór tętnił życiem, ale mój dom, który będzie otwarty, otwarty dla Ciebie. I z tego domu będę wychodził, aby nieść Twoje błogosławieństwo dla moich sąsiadów, dla moich przyjaciół, a także dla moich wrogów. Pytanie pojawia się, jak uważasz, co uważasz o sobie? Czy uważasz siebie, że jesteś jedyny, jeden, tak jak ten palec? Czy jesteś pierwszy? Domownicy Szczepana byli pierwszymi wyznawcami Pana Jezusa Chrystusa w Achai. To jest wielki przywilej. Nie każdy może być pierwszy. Ale wielu z nas może. I tylko trzeba otworzyć oczy. Tylko trzeba zobaczyć. Panie Boże, tak dużo mi dałeś. Dałeś mi mieszkanie. Dałeś mi dom. Dałeś mi możliwości. Panie, oto jestem gotowy. Chcę być pierwszy. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Jakże często przeżywamy pokusę milczenia. Wtedy, kiedy trzeba mówić. Mówimy, kiedy trzeba milczeć. A nie mówimy, kiedy trzeba mówić. Czasem wpadamy nawet w kompleks. Ten kompleks polega na tym, no jest nas tak mało, no to co my będziemy mówić? Mamy tak wiele oporów. Taki wielki mur, religijny mur jest najtrudniejszy do złamania. No wiele tych murów wokół nas. No przecież ludzie jakoś żyją. Co ja tam będę mówił? A w ogóle to już wiele razy mówiłem. Przecież już wiele razy słyszeli. Tyle literatury już rozdałem. Tyle razy zapraszałem na różne wieczory pieśni, na ewangelizację, na obozy, do zboru. No robiłem to, a oni dalej idą swoją drogą. No i czasem wpadamy w taki kompleks, no tu się już nic nie da zrobić. No to najlepiej się poddać, najlepiej sobie tak w swoim grajdołku zostać, będziemy się kochać, będziemy sobie bliscy, będziemy się nawzajem błogosławić, a świat zostawimy w spokoju. Bardzo łatwo również ulec pokusie narzekania. Jaki straszny jest ten zbór. Ja już więcej do tego zboru nie pójdę. Przecież to jest jedna wielka obłuda. Kazania za długie albo za krótkie. Te pieśni starodawne albo zbyt nowoczesne. Albo ci kaznodzieje tak mówią, ale tak nie żyją. No i ciągle mamy powody, żeby narzekać i szukać doskonałego zboru. Jak tam wejdziemy, to już przestanie być doskonały. Eliasz myślał, że był jeden. Miał taki problem, miał taki kompleks jedyności. Jedynak. Nie jesteśmy jedynakami. Przeżywał w związku z tym depresję, bo był za bardzo zapatrzony w swój własny nosek. Jestem jeden. Nie, Eliaszu, nie jesteś jeden. Jesteś pierwszy, od którego będzie się rozwijało moje dzieło. Eliaszu, nie umieraj przed śmiercią. Mam plan dla ciebie. Masz jeszcze przed sobą daleką drogę. I właśnie po to służą nasze nabożeństwa, po to, żeby powiedzieć, bracie, siostro, masz jeszcze daleką drogę przed sobą. Nie wpadaj w kompleksy. Nie narzekaj, ale popatrz się w lustro i zobacz tego pierwszego. Tego, którego Bóg może użyć. Tak dom Szczepana. Chrześcijanin w zasadzie nie powinien dbać o to, czy jest jeden, czy jest ich wielu w danej miejscowości, ale powinien koncentrować swoją uwagę na Panu Jezusie Chrystusie. Tematem mojej usługi, teraz zdradzę, to modlitwa o misję prosto z Hadesu. Tak jak na samym początku powiedziałem, że ludzie modlą się. Modlą się w niebie, modlą się na ziemi i modlą się w piekle. O co się modlą w piekle? O tego pierwszego. Modlą się o ciebie i o mnie. Nie mogą się modlić o tego jedynego, który zapatrzył się w siebie, które zamknął się w sobie. O Niego się nie mogą modlić, bo on nigdy nie będzie posłuszny Bogu. Nigdy nie będzie robił tego, czego Bóg od Niego oczekuje. Ale jeżeli się przełamiemy, jeżeli zrozumiem, jestem pierwszy, więc idę, nie będę się bał, mam Boże błogosławieństwo, idę i będę zwiastował Boże Słowo. Drodzy, misja to nie jest jakaś akcja zawodowców. Wiecie, że mamy szkołę misyjną Kairos Polska, do tego mamy kurs przygotowawczy, aby przygotować się do dzieła misyjnego. Dziękuję Bogu za tych wszystkich z waszego zboru, którzy w tym biorą udział. Bardzo was prosimy o modlitwę. Przekazuję zaproszenie dla następnych osób, tak aby mogli złapać bakcyla, misyjnego bakcyla, aby przejść z tej grupy jedyny do grupy pierwszy. Misja nie polega na profesjonalistach, nie polega na tych, którzy ukończyli jakieś wyższe wykształcenie teologiczne, ale polega na tych, którzy popatrzą w lustro i zobaczą, tak, Panie Boże, z Twoją pomocą ja będę pierwszy. Ja będę wysłuchaniem, modlitwy piekła. Czy jesteś posłany? Czasem przeżywamy kompleks. Pan Bóg posłał wielu, są tak udarowani, tak ładnie potrafią mówić, że się chce słuchać. A jak śpiewają, mury się trzęsą. A ja do niczego się nie nadaję. Wiesz co, pozwól, że ci powiem, że jesteś kłamcą. I wyznaj swoje kłamstwo. I stań się pierwszym. Bo przecież możesz pójść do swoich sąsiadów i złożyć im życzenia świąteczne. I możesz dać im świadectwo. I możesz ich zaprosić na wieczór pieśni. Możesz to zrobić. Przecież masz ładną buzię. A jak jeszcze się uśmiechniesz, to ta buzia jeszcze jest ładniejsza. I możesz zaprosić pod wpływ Bożego Słowa. Nie musisz być jedyny. Możesz być pierwszy. Ale pytanie jest, czy przeżyłem odpowiedzialność, której źródłem jest miłość. Bo w zasadzie miłość bez odpowiedzialności przestaje być miłością. Jeżeli bym wiedział, że komuś grozi śmierć, jeżeli bym wiedział o pożar, taki duży, kłęby, tam są jacyś ludzie, a ja będę milczał, to kto jest odpowiedzialny? Czy mogę powiedzieć, że ja tych ludzi kocham? Nie. Ja ich nienawidzę. Niech się spalą. Niech ich dom runie w gruzach. Miłość polega na odpowiedzialności. I nie mówmy, że kochamy, że naprawdę miłujemy, jeżeli nie przejmujemy odpowiedzialności, którą nałożył na nas Bóg. Dwa wielkie pytania biblijne. Pytanie Boga. To było takie pierwsze z pytań skierowane do Kaina. Gdzie jest brat twój Abel? I Pan Bóg ciągle pyta. Gdzie jest twój brat Abel? I dzisiaj Pan Bóg pochyla się nad każdym z nas i do ucha woła. Gdzie jest twój brat Abel? Co Abel zrobił ze swoim? Co zrobił? Przepraszam, do Kaina. Co zrobił Kain? Zamordował. Jaką miał odpowiedzialność? Zlikwidować. Usunąć. Kain nie wiedział, jak odpowiedzieć do Boga i powiedział tak, przepraszam bardzo, a czy to ja jestem stróżem brata mego? Na pewno nie miał żadnej pokory. Na pewno nie pomyślał o tym, że trzeba się nawrócić. Na pewno nie pomyślał o tym, że ma jakąś odpowiedzialność. Przecież to był jego brat. Tam mój brat. Taki brat? Pan Bóg jego ofiarę przyjął, a mojej nie. Zły jestem. Zasłużył na śmierć. Czy ja jestem stróżem brata mego? Bracia i siostry, módlmy się o to, aby to słowo wierciło w naszych sercach, w naszych sumieniach. I abyśmy nie powielali pytania Kaina, czy ja jestem stróżem brata mego? Podobne pytanie zadał człowiek. Przechodzimy do Nowego Testamentu. To był człowiek, który szukał sprawiedliwości. Nie źle szukać prawa i sprawiedliwości, tej poprawnej w sobie samym. Zadał pytanie, kiedy Pan Jezus przedstawił mu sposób zbawienia, żeby kiedy dotknął jego czułego punktu, nie lubimy tego. Wtedy szukamy jakiegoś innego rozwiązania, żeby nikt czasem nie dotykał tego, gdzie jesteśmy winni. A Pan Jezus dotykał. I to jest takie pytanie prawnika. Prawnik uczył się może 5 albo 6 lat prawa, ale nie wiedział, kto jest jego bliźnim. Kiedy Pan Jezus powtórzył z 5 Mojżeszowej, będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego swego i tak dalej. A wtedy on zadał pytanie, a kto jest moim bliźnim? Wyobraźcie sobie, był przygotowywany do tego, żeby sądzić bliźnich. On nie wiedział, kto to jest bliźni. Całe studia zmarnowane. I dobrze, że zadał Panu Jezusowi to pytanie, bo Pan Jezus wie, kto jest bliźnim. On zostawił niebo. Pan Jezus jest wzorem misjonarza. On przebył najdłuższą drogę z nieba na ziemię po to, żeby zająć Twoje i moje miejsce. On jest wzorem pierwszego, który przejął inicjatywę i on przyszedł, aby zająć miejsce na krzyżu za Ciebie i za mnie. On pokazał, kto jest bliźnim. A my? Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie umrzeć za innych, choćbyśmy się starali nie wiadomo jak, ale jesteśmy w stanie otworzyć swój dom. Jesteśmy w stanie podać zaproszenie. Jesteśmy w stanie przytulić w imieniu Pana Jezusa i wskazać drogę za Panem Jezusem do nieba. Pan Jezus przytoczył opowiadanie o bogaczu i Łazarzu i przytoczyłem na samym początku fragment z tego pięknego opowiadania. Bogacz. Czy on naprawdę był bogaty? Tak sobie myślał. Bogacz nie zdążył za życia nawiązać osobistego, żywego kontaktu z Bogiem. Był w stanie nagromadzić wiele dóbr. Był bardzo zdolny. Fajny biznesmen. Potrafił załatwiać sprawy, wiedział do którego urzędu, jak uderzyć, kogo popchnąć, kogo zastraszyć może. No i zdobył majątek. A ten majątek stał się przekleństwem dla niego, ponieważ spowodował, że nie szukał Boga. Wiecie, kiedy dzisiaj otrzymujemy różne zdjęcia i filmy z terenów wojennych na Ukrainie, to widzimy na przykład w Chersoniu, jakie masy ludzi nie siedzą na nabożeństwach, ale stoją tu, tam i na zewnątrz. I w tych zborach, gdzie było tylko jedno nabożeństwo w niedzielę i to jeszcze było mnóstwo pustych miejsc, dzisiaj jest pięć nabożeństw w niedzielę. Ludzie garną się do Bożego Słowa. Ale czyż musi powstać wojna? Czy musi wybuchnąć przelew krwi, żeby ludzie garnęli się do Boga? A może my mamy coś do zrobienia? A może każdy z nas powinien stać się tym pierwszym? Nie jedynym, który taki szczęśliwy jest, bo Jezus mnie zbawił. Jak ja się bardzo cieszę. Zbawienie mam i nigdy go nie utracę i nikt mi go nie weźmie. Tak cudownie być dzieckiem Pana Jezusa. A Pan Jezus dzisiaj chce nas zaprosić do Hadesu. Przesadzam troszeczkę, ale w myślach swoich. Myślę, że dobrze byłoby czasem pojechać nie do samego Hadesu, ale w pobliże. Nikogo nie chcę zaprosić do piekła. Zapraszam do nieba. Zapraszam do zboru. Zapraszam do Bożego Słowa i wiem, że każdy z nas to robi. Ale gdybyśmy tak zrobili taką wycieczkę. Dzisiaj kilka autobusów, wsiadamy i w pobliże piekła jedziemy. Na chwilę. Z gwarancją, że stamtąd wracamy. Nikt tam nie zostanie. Jedziemy i jesteśmy gotowi, mamy mikrofony. Chcemy wsłuchać się w to, co piekło robi. I tam słyszymy. Proszę Cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu Ojca mego. I ludzie wołają. Już nie mogą pomóc. Bogactwo zmarniało. Nie miało żadnego znaczenia, przełożenia na ich przyszłość. A teraz mogą się tylko modlić. Nie mogą modlić się o siebie. Nie mogą się modlić o tych, którzy tam są razem z nimi. Nie. Klamka zapadła. Ale modlą się o tych, którzy pozostali. A tak naprawdę to modlą się o tego pierwszego, który wstanie i pójdzie do domu. Słyszysz tą modlitwę? Bracia i siostry, nie bądźmy obojętni. Cieszymy się, że niebo się modli. Przyłączamy się do modlitwy ziemi. A co z piekłem? Piekło woła o pierwszego, który pójdzie do domu tego bogacza. Być może przygotował dla swoich dzieci wszystko. Być może, że żyją w luksusach. Być może, że wymieniają swoje samochody jak skarpetki. Być może, że nie ma dla nich problemu, żeby se pojechać na wycieczkę zagraniczną, bo ojciec ma. Nie zazdrościmy im. To wszystko jest, co mają. Ale zapomnieli o tym, że życie nie kończy się tutaj. Że jest odpowiedzialność za innych. I gdy dostał się bogacz do tej nowej dla siebie rzeczywistości, którą faktycznie żył, zaczyna wołać. Nie wiem, czy za życia się modlił. Jeżeli się modlił, to przypuszczam, to modlił się o rozwój swojego biznesu. Jeżeli się modlił, to może o tym, żeby nikt tam w banku się nie pomylił, żeby mu czasem pieniędzy nie ukradł. Może o takie rzeczy się modlił. Ale nigdy nie pomyślał o innych. W zasadzie dla mnie to jest wzór człowieka niezbawionego. Jeżeli nie chcemy być pierwszymi, jeżeli nie chcemy stanąć w szeregu, aby nieść Ewangelię ludziom zgubionym, to może być następujący powód. Nigdy nie przeżyliśmy własnego zbawienia. I nie znamy ceny zbawienia. I także nie znamy ceny zagubienia. I to wiecznego zagubienia. I dlatego jesteśmy czasem obojętni. Zbór ewangelizuje, zbór organizuje wieczór pieśni, zbór jest misyjny, zbór składa pieniążki na misję, zbór utrzymuje misjonarzy, a niech se to robi. To nie jest moja rzecz. Ja mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Drodzy, musimy sprawdzić siebie samego, kim jestem. Jeżeli ciągle myślę, zapatrzony w siebie, jestem ten jedyny, któremu Pan Bóg tak obficie błogosławi. Zobaczcie, ile ja mam. Ale nie jestem tym pierwszym, który idzie do przodu, który zachęca pozostałych, aby nie dostali się na miejsce męki. Charles Spurgeon. Bardzo często odnoszę do niego, ponieważ jest znakomitym wzorem książę kaznodziei. W Londynie zwiastował słowo. Bardzo mi się podoba jego podejście do dzieci. Pierwsze rzędy, pierwsze 300 miejsc nie było przeznaczone dla dorosłych, tylko dla dzieci. On uważał, że kiedy będę mówił do dzieci, to dorośli mnie zrozumieją. Jeśli będę mówił do dorosłych, to dzieci może mnie nie zrozumieją. Tak więc mówił do dzieci. I one siadały i tak słuchały jak wy. Tak. To są przyszli kaznodzieje. To są ci pierwsi. Ale Spurgeon, kiedy był na konferencjach misyjnych, to wiecie, co proponował? Pytanie było, co zrobić, aby młodzież, jest tutaj sporo młodych ludzi, co zrobić, aby młodzi kaznodzieje zwiastowali Ewangelię z przekonaniem, z miłością, z odpowiedzialnością, w mocy Ducha Świętego? Spurgeon bez wahania odpowiada, musieliby odwiedzić piekło. Musieliby odwiedzić Hades i posłuchać, o kogo przebywający tam ludzie się modlą. Dlatego dzisiaj zachęcam do zajrzenia do Ewangelii według Łukasza, do 16 rozdziału. To jest opowiadanie rzeczywiste. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest jakieś porównanie. To nie jest tylko jakaś przypowieść, przenośnia. Niektórzy tak ją traktują. Nie. To jest rzeczywistość. Ludzie w piekle wołają o to, abyś poszedł do domu tych ludzi, którzy no może otrzymali w spadku wiele dobrych rzeczy, ale nie otrzymali Ewangelii. Może cieszą się dobrobytem, mają wszystkiego pod dostatkiem i w tym jeszcze upatrują Bożego błogosławieństwa, ale nigdy Ewangelii nie słyszeli, w domu nie widzieli i nigdy jej nie przyjęli. Tragedia. Drodzy, Bóg mówi do każdego z nas i kształtuje nas. On nigdy nie chciał, abyśmy byli jedyni. Dzisiaj tak sporo słyszeliśmy o więzi, o razemowości, razem. Taki jest Boży plan. Bóg zawsze chce być razem. Kościół to jest eklezja, zbór w wymiarze lokalnym. To jest razemowość. To są ci ludzie, którzy idą razem i którzy otwierają siebie na Boże działanie i chcą być wysłuchaniem modlitw Hadesu. Mamy odpowiedzialność. Odpowiedzialność za służbę misyjną. I to nie tylko bracia starsi. Chwała Bogu, że macie takich starszych, którzy interesują się misją. Chwała Bogu za tych wszystkich, którzy wyjeżdżają na Ukrainę, bo są zainteresowani misją. Chwała Bogu za tych, którzy pomagają misjonarzom, gdziekolwiek oni są. Chwała Bogu. A co z tobą? Co ze mną? Izajasz modlił się tak. Otom ja, poślij mnie. Panie, otom ja, poślij mnie. Jakże często dzisiaj, no może nikt tak się nie modli, ale to tak wygląda. Otom ja, Panie, poślij jego. Otom ja, Panie, poślij ją. Oni są tacy obdarowani. Oni tak są przygotowani. Oni wiedzą, co powiedzieć i kiedy, jak to wypowiedzieć. Ale ja się do tego nie nadaję. Ja wolę pozostać w moim grajdołku jeden. Mi jest tak dobrze być jedynakiem. Naprawdę? A Bóg chce być razem. Ostatnie polecenie Pana Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest polecenie. Ostatnie polecenie to nasze pierwsze zadanie. Czy będziemy głusi na Boży głos? Macedończyk wołał tak. Przepraw się do nas. To jest modlitwa ziemi. Modlitwa poganina. Mamy wielu pogan wśród nas. A nawet gdyby się znalazł jakiś Żyd, to też woła, przepraw się do nas. Bracia i siostry, wykorzystajmy czas, w którym ludzie składają życzenia. Nie wiem jak wy, ja bardzo często, kiedy składam życzenia, to ludzie się odwzajemniają. Jest to bardzo przyjemny czas. I ludzie mówią, życzymy Panu zdrowia, bo zdrowie najważniejsze. Prawda? Czy zdrowie jest najważniejsze? Oczywiście, że zdrowie jest darem, jest ważne. Gdybym był chory, to bym dzisiaj nie był wśród was. Słyszałem, że wielu jest chorych. Słyszą pewnie to, o czym mówię. Chcieliby być zdrowi. Ale zdrowie nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest Zbawiciel, który daje zbawienie. I właśnie dlatego chcemy zamienić tą swoją jedyność w to, abyśmy byli pierwsi. I dlatego proponuję, żeby być praktycznym, żeby każdy z nas sobie przyrządził, zrobił, zorganizował taką listę. W tych dwóch tygodniach czy trzech tygodniach, kiedy ludzie się otwierają, składają życzenia, ja też będę składał życzenia i postaram się być tym pierwszym. To ja przejmę inicjatywę. To ja odwiedzę moich sąsiadów. Ilu masz sąsiadów? Niektórzy może 10, niektórzy 100. Czasem są samotni, czasem umierają i ludzie nie wiedzą, że trzeba ich pogrzebać. Są jedyni, na dodatek jeszcze bez Boga. A może to jest czas, aby wyjść, aby się uśmiechnąć, złożyć życzenia, zaprosić, zachęcić do przeczytania o Panu Jezusie Chrystusie, który jest jedyną osobą, która może wprowadzić do nieba. Czasem wymówki słyszymy następujące. Ja bym to robił, ale ja nie mam przygotowania. Ja nie wiem, jak otworzyć buzię. W ogóle to widzicie, jak mój głos się trzęsie. No nie potrafię. O sól sąsiadkę potrafię. O pieprz nawet. Potrafię, jak się coś zepsuje, to iść do zakładu pracy, do specjalistów i proszę ich, żeby... No to potrafię. Ale żeby powiedzieć im o drodze zbawienia, no nie, no. To są specjalni ludzie do tego. Ja takim specjalnym człowiekiem nie jestem. Prawda? W innych sprawach jesteś, a w tej to już nie. Jeżeli jesteś zbawiony, jeżeli jestem zbawiony, to mam wystarczające kwalifikacje, aby o zbawieniu mówić. A jeżeli nie mówię o zbawieniu, stoję pod znakiem zapytania, czy zbawienie jest częścią mojego przeżywania. Jeżeli innym nie pokazuje drogę do zbawienia, to może znaczyć, że na tej drodze nigdy się nie znalazłem. No, może zostałem ochrzczony, może jestem członkiem zboru, może nawet aktywnym członkiem zboru, śpiewam. Ale nikt nie słyszy ode mnie Ewangelii. Nikomu nie podam Słowa Bożego. A ludzie niech idą na wieczne zatracenie, a później w piekle niech się modlą o kogoś innego, nie mnie. Ja się do tego nie nadaję. Naprawdę? Jeżeli jesteś zbawiony, to muszę ci z całą uprzejmością, miłością i stanowczością powiedzieć, nadaję się, spróbuj. Spróbuj dzisiaj. Nie czekaj do jutra. Nabierasz benzynę. Złóż życzenia. Ktoś poświęcił czas, abyś mógł pojechać dalej. Idziesz do sklepu. Tamte panie ciągle muszą przesuwać ten towar. Możesz być dla nich pierwszym, który nie narzeka i nie mówi tak drogo, ale składa życzenia o pokoju. Jeszcze wręczy jakiś mały prezencik. No możesz być tym pierwszym. No dlaczego nie masz skorzystać? Jeżeli jesteś zbawiony, to mówisz o zbawieniu. To pokazujesz wartość tego zbawienia. Chyba, że nie jesteś zbawiony. No to wcale nie dziwne. No przecież nie możemy oczekiwać, żeby o zbawieniu mówił człowiek niezbawiony, nie? No nie zachęcamy niezbawionych ludzi. Niezbawionych ludzi zachęcamy do zbawienia. Niezbawionych ludzi zachęcamy do tego, żeby zobaczyli swój własny grzech, upamiętali się i stali się zbawionymi ludźmi. Tym, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Tak postępujemy wobec ludzi niezbawionych. A wobec zbawionych nie jesteś jeden. Jesteś pierwszy. I Bóg się może Tobą posłużyć. Drodzy, wizja zgubionych ludzi musi zacząć się od naszych własnych serc, od własnych naszych domów i musi objąć także i nasze kieszenie, nasze konta bankowe. Jak wyglądałaby praca misyjna zboru, do którego należysz, gdyby wszyscy wierzący wspierali ją tak samo jak ty? Jeżeli nie możesz pójść sam, to możesz kogoś wysłać. Bardzo jestem wdzięczny Bogu za program 1-1-1, dzięki któremu niektórzy z waszego zboru wspierają misjonarzy. I ci misjonarze są dzisiaj na ulicy. I nie są jedyni, którzy siedzą w zborze, ale wychodzą na ulicę, tam śpiewają, opowiadają o Jezusie, rozdają traktaty, broszury ewangelizacyjne. Chwała Bogu za nich. Największą potrzebą dzisiaj jest potrzeba modlitwy, bo ziemia się modli. O co? Czy ja jestem stróżem Pana mego? No nie, to nie jest nasza modlitwa. ale oto ja, poślij mnie. Czy misja stanowi ten najważniejszy cel naszego życia? Kiedy dostąpiliśmy zbawienia, nie wiem, czy tak rozumiecie, ale ja tak rozumiem, byliśmy gotowi pójść do nieba. Ja bardzo chciałem już pójść do nieba. Wiecie, co Pan Bóg zrobił? Powiedział nie. Tak bardzo mi się już chciało do nieba iść. To było 57 lat temu. Przeżyłem nawrócenie. Z łaski Bożej otrzymałem dar zbawienia. I byłem pewien zbawienia. Idę do nieba. A Pan Bóg mówi, stop. Nie chcę Cię w niebie teraz. Przecież jestem gotowy. Drodzy, jesteśmy zbawieni. Jeżeli jeszcze tutaj zostawieni, to wyraźnie po to, abyśmy nie byli samotni. Nie jeden, ale pierwszy. To jest wyraźna Boża wola dla każdego z nas. Trochę statystyki. Czasem statystyka jest przesadzona, ale spróbujmy przyjrzeć się tej statystyce. Jak wygląda sytuacja na świecie? Jeżeli całą ludzkość, dzisiaj mamy 8 milionów ludzi, w zasadzie do naszego pokolenia żyło 4 miliony, miliardy, a dzisiaj żyją jeszcze więcej. Dzisiaj mamy najwięcej, nigdy tak dużo ludzi nie było na świecie, co obecnie. I jeżeli byśmy sobie pomyśleli, że te 8 miliardów to jest 100%, to 66 z nich nigdy nie słyszało o Chrystusie. Chcesz być pierwszy? 70 z nich to rasy białe. To my. 57 to Azjaci. 70 z nich to rasy niebiałe. Pomyliłem się. 21 to Europejczycy. 70 to analfabeci. 50 chodzi spać o głodnym żołądku. 1 cieszy się wyższym wykształceniem. 40 z nich to dzieci otwarte na Ewangelię. 6 rozporządza 50% bogactwa światowego. 3 z nich znajduje się na krawędzi do Hadesu. Jutro ich już nie będzie. Jutro może powiększą liczebność tego miejsca. Królestwa umarłych, piekła. Cała ta statystyka w zasadzie jest pozbawiona jakiejkolwiek wartości, jeśli nie pozwolimy Duchowi Świętemu na działanie w naszym życiu. Myślę, że Bóg chce uaktywnić każdego z nas i Bóg chce uaktywnić każdy Jego zbór, cały Jego Kościół, bo On, Kościół do Niego należy, nie do nas. My jesteśmy tylko Jego częścią. Chce nas uaktywnić do tego, aby przejść z grupy jedyny, do grupy pierwszy, aby coś się działo, aby powstawały nowe placówki, nowe punkty misyjne, nowe zbory. Ufam, że planujecie założenie nowego zboru. Niech wam Pan Bóg błogosławi i dziękuję za zaproszenie. Bóg chce nas uaktywnić przede wszystkim w naszym życiu modlitewnym. Jeżeli niebo się modli, jeżeli piekło się modli, to dlaczego nasze zbory nie mają się modlić? Na zakończenie kilka pytań. Najpierw kieruję te pytania do siebie samego. Czy jestem w stanie zrobić więcej? Czy mogę uczynić coś więcej? Czy mogę dawać trochę więcej? Czy mogę modlić się gorliwiej? Pomyślmy o tym, że kiedy wejdziemy do nieba, to zostaniemy otoczeni, oczywiście wpatrzeni w twarz Zbawiciela i wdzięczni. Jeżeli jakąś koronę dostaniemy, to ją pewnie złożymy u Jego stóp. Ale będziemy otoczeni tymi, dla których byliśmy pierwszymi. Ilu takich będzie? Kogo zaprosiłeś do Jezusa? Kto przyszedł do Niego dzięki Tobie? Dzięki Twojemu wysiłkowi, dzięki Twojej odpowiedzialności, lepiej powiem, dzięki Twojej miłości. Dlatego skoncentrowałeś swoją uwagę. Dlatego wtedy, kiedy ludzie życzyli sobie zdrowia, Ty życzyłeś zbawienia. Jesteś ilustracją tego zbawienia. I żyjesz tak, że jesteś magnesem do Pana Jezusa. I ludzie nie mogą odmówić. I ludzie stają się tacy jak Ty, bo Ty jesteś taki coraz bardziej jak Pan Jezus. A jeśli nie Ty, no to kto? Jeśli nie tutaj, no to gdzie? Jeśli nie teraz, no to kiedy? Oto ja. Poślij mnie. Czy to jest Twoja modlitwa? Ufam, że tak. Amen.